co czytać, czyli rozmowy o książkach, które uskuteczniamy ze Zbyszkiem Kruczalakiem z księgarni DNZ. Co tydzień tym razem mówił będzie Zbyszek, bo przyniosłeś aż 4 książki jednego autora.
Niesamowita sytuacja. Nigdy bym nie podejrzewał, że nagle zacznę czytać południowo-koreańskiego filozofa, który mieszka w Berlinie i którego teksty są bardzo eseistyczne. To znaczy czytamy tekst filozoficzny, który jest głęboko osadzony w tradycji filozofii europejskiej, mimo że autor jest Koreańczykiem. Jednocześnie czytamy to bez całego tego bagażu językowego, który powoduje, że często jest, nas to odrzuca, ponieważ nie rozumiemy terminologii, nie jesteśmy wrzuceni w cały cykl.
O, czyli mówisz, że pisze dla ludzi.
Jest niesamowicie przystępny, bo pisze eseje. Są 4 w tej chwili rzeczy, których ja jestem świadomy, które wyszły jego po polsku. Każda z tych książek jest naprawdę, nie przesadzam, używając słowa fascynująca. Ale dlaczego to jest fascynujące? Po pierwsze dlatego, że Byung-Chul Han pisze o tym, co tu i teraz. Ale to nie jest człowiek, który ma 15, 18, 25 lat, tylko to jest facet, który ma dobrze koło 60, ciut wyżej. I w gruncie rzeczy tęskni do rzeczywistości przedcyfrowej. Do czego zmierzam? Strasznie uogólniłem. Myślę, że Byung by się na mnie rzucił. Ale z tego rzucenia, myślę, właśnie wyniknęłaby ciekawa sytuacja, ponieważ on potrafi opisać to, co nas dotyka tu i teraz, czyli życie w kulturze cyfrowej, w sposób niebywały, jeśli chodzi o umiejętność organizowania tego, co jest takim wymiarem, jak mówił gadacz swego czasu w książce, wskazującym nas na konieczność myślenia, że naszym obowiązkiem jest życie myślne, a nie bezmyślne. I dzięki jego tekstom, dzięki tym esejom możemy sobie zdać sprawę, jak bardzo odchodzimy od życia myślnego w życie bezmyślne dzięki albo w efekcie tego, że jesteśmy skazani na życie w kulturze cyfrowej, od której się nie da odejść i to będzie tylko coraz więcej, coraz bardziej dynamicznie i coraz bardziej obezwładniające. Ale na co Byung-Chul Han zwraca szczególną uwagę? Na 3 przynajmniej rzeczy w tych esejach, bo książki są zbiorem esejów, ale jedna nosi tytuł Społeczeństwo zmęczenia, druga Kryzys narracji, trzecia Duch nadziei, co jest jednak dość optymistyczne, i czwarta to jest nie do w nawiasach rzeczy, nie do rzeczy. O co w tym wszystkim wchodzi? Jak czytamy we fragmencie z Kryzysu narracji innych esei, konsumentom nikt nie towarzyszy. Obcym jest poczucie wspólnoty. Ich story spublikowane w mediach społecznościowych nie mają mocy wypełniania narracyjnej próżni sensem. Są jedynie pornograficznymi aktami obnażania i zabiegania o siebie. Pisanie postów, lajkowanie i dzielenie się treściami to praktyki konsumpcji zaogniające kryzys narracyjny. Za pomocą narzędzi storytellingu kapitalizm zawłaszcza sztukę opowiadania. Podporządkowuje ją konsumpcji. W ten sposób kupujemy, sprzedajemy i konsumujemy narratywy i emocje. Storytelling to w tej chwili story selling. To jest tylko jeden z konceptów, które Biak opisuje. Ponieważ on zwraca uwagę na jedną rzecz. I myślę, że Orwell by oszalał ze zdziwienia, gdyby się zorientował, że kultura cyfrowa powoduje, że jesteśmy tak totalnie inwigilowani i zmanipulowani, o jakim Orwellowi w latach 20. czy 30. poprzedniego wieku się nawet nie śniło.
Dodatkowym smaczkiem tego jest to, że sami się na to godzimy, wręcz z entuzjazmem po prostu w tę inwigilację wskakujemy. Ja zawsze się bardzo uśmiecham pod nosem, jak ktoś mi tutaj daje takie rewelacje. Nie, no bo wiesz, chipy wszczepiają nam, wiesz, żeby wszystko o nas wiedzieć i żeby nas lokalizować. Ja sobie myślę, człowieku, nikt nie musi ci wszczepiać żadnego chipa. Ty za swojego chipa, którego notabene nosisz cały czas przy sobie, zapłaciłeś ciężkie pieniądze, jest to twój telefon, masz go zawsze przy sobie, udostępniasz tam całe praktycznie swoje życie, robisz to z entuzjazmem i jeszcze za to płacisz. Po co ktoś ma nas chipować? Myśmy sobie to sami, Zbyszek, zrobili i nadal robimy.
To jest jedna z jego bardzo istotnych tez, o którym powiedziałeś, że skazujemy się sami na niewolę.
Sami w to skakujemy, tak.
Żyjemy w pozorności, w ułudzie wolności. W gruncie rzeczy jesteśmy bardziej zmanipulowani i bardziej kontrolowani przez już nawet nie rządy,
nie.
Już nawet nie opresywne sytuacje polityczne, tak jak to miało miejsce w Sowietach czy w nazistowskich Niemczech, ale przez wielkie korporacje.
Tak.
Bo jedyną rzeczą, jak wiadomo, żyjemy w kapitalizmie, jest dochód. No nie ma kapitalizmu bez dochodu. W związku z tym trzeba za wszelką cenę wygenerować kasę. Kasę generuje się w tej chwili z informacji. I tutaj Piąg dochodzi do konkluzji, która jest nie tyle wstrząsająca, co oczywista. Przestajemy opowiadać, albo też tracimy umiejętność opowieści, która powoduje, że jesteśmy otwarci na jej niedokończoność, nieskończoność czy metaforę. Jesteśmy skazani na informacje, które zastępują nam opowieść, tak zwane storytelling, mamy infotelling, która jest tymczasowa, chwilowa, łudna i nie niesie żadnej metaforyki, nie ma żadnych miejsc nie do określenia, jak Ingarden mówił. W związku z tym jest czymś, co tylko mamy na chwilę i za chwilę już tego nie mamy. Nie istniejemy w tej opowieści. Ale on przytacza też w swoich esejach niesamowitą rzecz, bo jest takie słowo, w gruncie rzeczy znane w polszczyźnie i mamy je gdzieś tam zakodowane, panoptikum. I panoptikum to jest słowo, które pochodzi z greckiego, czyli pan, tak jak panteis, czyli wszystko, i oczywiście optikum, tak jak optyczny, czyli widzenie, czyli widzę wszystko. Termin ten został wprowadzony przez Jeremiego Benthama, brytyjskiego filozofa z początku XIX wieku, który zajął się między innymi konstrukcją więzienia. Jakie więzienie byłoby idealne, żeby najmniej zapłacić, a było najbardziej skuteczne? Najpierw zapłacić za jego utrzymanie
Tak, ja słyszałam o tym koncepcie.
No i to jest to więzienie, które jest zbudowane z takich małych pomieszczeń. One się wszystkie układają w koło i po środku tego koła, wokół którego są te pomieszczenia, gdzie siedzą, te cele, w których siedzą więźniowie, jest wieża i tam jest strażnik. Ale ci więźniowie nigdy nie wiedzą, kiedy ten strażnik patrzy na nich konkretnie, ponieważ ich jest tak dużo wokół tej wieży, że nigdy tak naprawdę oni poza tym nie widzą strażnika, a strażnik może patrzeć na nich lub nie. Więc sami zaczynają się kontrolować. I to jest wielka metafora, którą Biung używa później w swoich esejach, ponieważ mówi, że my tak samo jak ci więźniowie, podajemy się samokontroli, mimo że nie jesteśmy separowani, tak jak więźniowie u Bethama, ścianami, gdzie nie ma między nimi komunikacji. My się rewelacyjnie, nieustannie komunikujemy, ale pozornie. Ta komunikacja nie ma żadnego znaczenia. My nie jesteśmy w relacji ja i ty. My jesteśmy w jakichś relacjach zapośredniczonych właśnie cyfrowo. W związku z tym nam się wydaje, my mamy wrażenie, że jesteśmy w relacji, że jesteśmy
w komunikacji.
W komunikacji, że my gdzieś się z kimś spotykamy, wymieniamy opinie i tak dalej, ale tak naprawdę wymieniamy tylko opinie, spotykamy się i komunikujemy pozornie, żeby dać nasz ślad cyfrowy tym, którzy ten ślad wykorzystują. Później w promowaniu swoich przedmiotów do sprzedania,
usług
czy poglądów politycznych. Mm-hmm. I nam się wydaje, że my żyjemy w niesamowicie liberalnym świecie, w totalnej wolności, równości, braterstwie i wszystkim tym, co nam daje pozór.
Z tym braterstwem to już przesadziłeś, dobrze.
Poszedłem z całej siły, ale coś w tym jest. Bo przecież nie mam niestety 20 lat. I pamiętam, jak zaczął się internet, jak zaczął internet wchodzić w nasze życie. Ja jestem jeszcze sprzed ery, w której internet nie istniał. W związku z tym, jak zaczął wchodzić w życie, nagle się wydawało się, że świat stoi przed nami otworem, że będziemy się cudownie komunikować, będziemy być otwarci na cały świat i nastąpi kompletnie złoty wiek, będziemy się wszyscy kochać. Przestają się nienawidzić.
Troszkę nas tutaj
rozczarowało.
Rozczarowało i rzeczywistość nas troszkę przywołała do porządku, ale myślę, że to, że my tak naprawdę relatywnie w tej rzeczywistości cyfrowej, relatywnie od niedawna funkcjonujemy, to tego rodzaju publikacje są bardzo cenne i będzie się ich pojawiało coraz więcej, czyli rozumiem, że...
On ma jednak, to jest coś takiego, ja mam cały czas wrażenie, dobrze, analizujemy tą cyfrową rzeczywistość, tak jak, nie wiem, starożytni analizowali to, że będą musieli pisać, a chcieli tylko zapamiętywać, czy później jak się pokazał druk, to było straszne, bo lepiej było, jak się pisało książki. Zawsze mamy coś takiego, że jak było wcześniej, to było lepsze. To jest oczywiście łuda i bez sensu. Natomiast jednak jak nie będziemy mieli świadomości tego, w jaki sposób jesteśmy potwornie manipulowani, inwigilowani bez przerwy, to dojdziemy rzeczywiście dojście do takiej sytuacji, w której będziemy już tylko i wyłącznie produktem, na którym można zarabiać kasę i nie będziemy mieć żadnego wpływu na nic.
Nie wiem, czy już nie jesteśmy, ale nic, nie chcę tak...
Znakomite eseje, kapitalnie napisane, super przystępnie i w taki sposób, że rzeczywiście otwierają nam oczy na pewne rzeczywistości, których często nie mamy pojęcia, bo nam jest łatwiej, bo nam skacze adrenalina, czy inne hormony, czy nie wiem, cokolwiek do mózgu.
Dopamina.
Dopamina, jak jesteśmy, jak przerzucamy i scrollujemy info, wydając nam się, że coś poznajemy, ale tak naprawdę otacza nas jedna wielka masa gnojówy informacyjnej, która niczemu nie służy i niczego nas nie uczy.
Byung-Chul Han ze swoimi esejami zebranymi w cztery książki.
W tej chwili cztery.
Tak, do kupienia w księgarni Diensi.